Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Dziękujemy za życzenia świąteczne, które otrzymaliśmy od Państwa po audycji Wielką Sobotę. Wśród życzeń pojawiały się także prośby o powtórzenie piosenki Wielkanoc w mieście Lwów.
Zatem, drodzy Państwo, specjalnie dla Państwa raz jeszcze Hilary Proszek, czyli Wiktor Budzyński z emigracyjnego Londynu, z tęsknotą za bliskim sercu miastem.
На Вилканоц кілбаси сос і кабанос. А в неділі вчесні рано, як чоловік встав, одразу жару. Докшано, 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 моглись добирати, пан щось хотів. Як ядлиш, то юж не питано, допоки ж певний талиш м'яв. Докшану, 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 мішку добірав, навіть крем. Брав рецину і був здоров, і на Вілканоц місті Львов. В Лондині на Вілканоц, мовю мі суп, і що хочеш, то зроб, но? В неділі вчесні рано бжук граю ж мі, а мовю мі ті. А ті то значить гербата з млеком. Ну як я мог їм лопкати на Вілканоц, значить гербата з млеком. Як та гербата з млеком, відомо, є докшану, докшану, докшану. От рано всього то не так. Кабанус пліс, мові, ну то віче це мі дано. Кавалик біфа, звиклий флаг. Докшану, 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 где львовский зульц, где сальце сон. Грызы бив и мышь так снов, мам великану звести лёв. Już widzę tę Wielkanoc, gdy będzie znów nasz stary Lwów. В неділі вчесні рано дзвон збудить струж і швінцоний уж. Духшану, 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 на талиш лечі чиясь лоза. Длячего не фригаш, спитану, а я мовім, не глодне чогось я. Духшану, 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 вип'єш таган чистий раз. Алло, Лондин, будь мій здоров, і я звачу місто Львов.
Кресовий салонік Радія Гданськ.
Do miasta Semper Fidelis zaproszą nas teraz nasi lwowscy korespondenci z Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
To nie był spokojny tydzień dla Lwowa. W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego we Lwowie zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych, w tym dziecko. Pociski wystrzelono z regionu Morza Kaspijskiego. 3 rakiety trafiły w obiekty infrastruktury wojskowej. Większość zabitych i rannych to pracownicy warsztatu samochodowego, w który trafił jeden z pocisków.
Obecnie mieszkam we Lwowie, w tej dzielnicy miasta, gdzie były dzisiejsze wybuchy, więc bardzo dobrze je słyszałam. Okazuje się, że wojna może dopaść nas wszędzie, nawet we Lwowie, który wydawał się bezpiecznym miastem. Myślałam, że Lwów jest bezpieczny, ale od dzisiaj już nie jest. Słyszałam wybuchy. Mieszkam na trzecim piętrze i najpierw pomyślałam, że to sąsiedzi uderzyli drzwiami, ale okazało się, że nie. Pobiegliśmy do schronu i tam siedzieliśmy, dopóki się nie skończyło. To straszne. Najbardziej boję się o moje dzieci. Władze miasta i obwodu lwowskiego poinformowały, że podczas drugiego alarmu rosyjskie pociski ponownie leciały w kierunku Lwowa. Zostały jednak zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził we wtorek we Lwowie miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych, które powstało z inicjatywy polskiego rządu. W otwartym w Parku Stryjskim miasteczku znajduje się 88 kontenerów mieszkalnych. Polski rząd planuje zbudować na terenie Ukrainy osiedla dla 20 tysięcy uchodźców wewnętrznych.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że warunki życia są przejściowe, przeznaczone dla ludzi, którzy obecnie nie mają gdzie się schronić. Są to osoby z najbardziej zniszczonych przez Rosjan ukraińskich miast i obwodów.
Tutaj we Lwowie jesteśmy w Parku Stryjskim, w którym Polska razem we współpracy z władzami ukraińskimi doprowadziła do skonstruowania specjalnego miejsca, specjalnego, nazwijmy to, miasteczka kontenerowego. Rozmawialiśmy tutaj z dziećmi ze Słowiańska, ze wschodu Ukrainy. Są osoby z Mariupola, z Buczy, z Doniecka. Wszystko to pokazuje, jaka jest skala zniszczeń tutaj na Ukrainie. Dlatego nie możemy zostawić naszych sąsiadów w osamotnieniu. Najgorsza rzecz dla tych, którzy walczą, jest świadomość, że mogą być osamotnieni.
W otwarciu miasteczka, w którym zamieszka pierwszych 250 osób, wzięli udział także minister rozwoju gmin i terytoriów Ukrainy Oleksij Czernyszow, władze miasta i obwodu lwowskiego.
Podczas krótkiego pobytu we Lwowie premier Mateusz Morawiecki wraz z delegacją polskich dyplomatów złożył kwiaty i zapalił znicze na cmentarzu Orląt Lwowskich oraz na mogile żołnierzy poległych w obecnej wojnie.
I to wszystko na dzisiaj z ogarniętej wojną Ukrainy.
Karina Wysoczęska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Szanowni Państwo, 22 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski ogłosił odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dziś dla wielu jest to odległa historia, ale czy tak rzeczywiście jest? O tym porozmawiamy z naszym gościem, panią profesor Joanną Gierowską-Kałaur z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy panią serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Józef Piłsudski, naczelnik państwa i naczelny wódz, dążył po I wojnie światowej do odbudowy Rzeczypospolitej w formie nowoczesnej dwudziestowiecznej Unii, Unii państw buforowych między Niemcami a Rosją. Dlaczego właśnie taką ideą kierował się marszałek?
Wysyp pomysłów na Polskę i na odzyskane państwo, w tym pomysłów federacyjnych, nastąpił już po upadku caratu i wtedy się ożywiło oczywiście nadzieje na odrodzenie polskiej państwowości. To była przyczyna. W trakcie wojny powstało wśród Polaków bardzo wiele koncepcji. Króciuteńko jedna z nich polegała na wykorzystaniu zaboru austriackiego jako bazy do przygotowania powstania antyrosyjskiego. Była też druga, która chciała orientacja na państwa centralne, która chciała wprost przeciwnie, zwana inaczej aktywizmem. Koła endeckie, uważające, że interesy Polski są bliższe interesom carskiej Rosji aniżeli Niemiec, charakteryzował z kolei brak aktywności i oczekiwanie na rozwój wydarzeń, stąd ich określenie pasywiści. Dla wszystkich celem była odbudowa utraconego w XVIII wieku państwa. Niektórzy jednak utożsamiali termin Polska z terminem Rzeczpospolita i tu w moim osobistym odczuciu leży geneza problemów. Na ten podwał nałożyły się ożywione, a w wypadku Litwinów nawet zrealizowane w 1918 roku ambicje państwowe. Józef Piłsudski uznał w roku 18 na jesieni za optymalne stworzenie bloku spadkobierców byłej Rzeczpospolitej, szczególnie tych graniczących z Rosją. Jako najwyższa osoba w państwie polskim, które, i tu przypomnijmy, toczyło już od początku stycznia niewypowiedzianą wojnę z Sowietami, usiłował wprowadzić tę ideę obronnej federacji w życie. No cóż, dlaczego właśnie taką ideą kierował się marszałek? No to było dla niego jedyne wyjście. Alternatywy nie było.
Po prostu?
Nie, alternatywy nie było. No po prostu nie można było dyskutować z faktami. No 11 listopada 18 roku nie tylko zakończyły się działania I wojny światowej, ale powstał pierwszy rząd Waldemarasa. Litwini w mistrzowski sposób rozegrali w okolicznościach Traktatu Brzeskiego swoją kartę i po raz drugi ogłosili swoją niepodległość. No i z pewnymi faktami należało się jednak liczyć.
I to są fakty, panie profesor. Wiemy, że koncepcja polityki wschodniej forsowana przez Józefa Piłsudskiego poniosła klęskę, ale czy uważa pani, że stało się tak w wyniku konsekwentnej polityki Niemiec?
Stało się to w wyniku wielu czynników, ale koniunkturę istotnie stworzyła polityka władz niemieckich na terenach okupowanych w czasie I wojny światowej. Te władze niemieckie wspierały jednych, a dławiły drugich, co wywoływało nieuniknione emocje. I polscy zwolennicy, i redenty, i pasywiści, i aktywiści byli bacznie w czasie wojny obserwowani przez potężnych sąsiadów, pragnących odbudować lub utrwalić swoje wpływy. Kontrowersje między ugrupowaniami polskimi leżały w interesie zarówno Rosji, jakakolwiek by była, jak i Niemiec. Oba te państwa starały się więc podsycać zarówno zaobserwowane konflikty, jak też pogłębiać wszelkie inne dostrzeżone wśród mieszkańców byłej Rzeczpospolitej. proszę Państwa, niemal od chwili rozpoczęcia okupacji przez Niemców terenów litewskich, to mamy do Wilno we wrześniu 15 roku jest zajęte, terenów zamieszkiwanych przez różnorodne etnicznie i konfesyjnie, ale żyjące bez wzajemnych konfliktów, co jest bardzo ważne, społeczeństwo, Niemcy zaczęli politykę dławienia w miastach, przede wszystkim w Wilnie, wszelkich polskich inicjatyw, począwszy od oświaty, a skończywszy na kuchniach ludowych. Kursy naukowe, gdzie wykładał Bilżyszka czy Hercowa, czyli nie tylko Polacy, zostały zamknięte. Natomiast Niemcy od razu zaczęli wspierać analogiczne inicjatywy litewskie i białoruskie. I tu może informacja dla tych, którzy nie wiedzą. Wilno było polsko-żydowskim miastem, a ilość mieszkańców według spisów była śladowa litewskich i białoruskich. Tylko Polakom władze Oberost nie pozwalały się przemieszczać, nawet z Wilna do Kowna czy do Lublina. Jakie emocje wśród Polaków to budziło, nie trudno się domyślić. Właśnie te emocje Polaków litewskich stały się w rękach niemieckiego okupanta skutecznie wykorzystanym narzędziem na terenie Oberost, czyli okupacji niemieckiej, tego skrawka ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zaważał też oczywiście brak orientacji co do rzeczywistych celów polityki niemieckiej, tak wpływowych warszawskich polityków jak na przykład Jan Kucharzewski, który jeszcze w czerwcu 18 roku publicznie wyrażał wiarę w dobre dla Polski intencje polityki niemieckiej. Polityka niemiecka Drang nach Osten, polityka rosyjska Drang nach Westen, że tak to określił już w tym języku niemieckim. Polityka niemiecka polegała na poszatkowaniu terytorium Rzeczpospolitej obojga narodów, bo w tym momencie było łatwiej realizować swoje cele. Głowa Kościoła katolickiego w trzecim roku wojny postulowała już nie tylko, jak to było w 15 roku, zaniechanie wyniszczających działań wojennych, ale również ułożenie na nowo spraw politycznych i terytorialnych w duchu słuszności i sprawiedliwości. I to politycy niemieccy złapali wiatr w żagle i zaskakująco szybko wprowadzać zaczęli w życie owego ducha słuszności i sprawiedliwości, ale w sposób, który im miał przynieść profity. Przecież nie zależało im na tworzeniu nowych państw, tylko na tworzeniu państw, które byłyby im podporządkowane. Czyli taka trochę forma attyki, używając sformułowania architektonicznego. Priorytetem niemieckim było wyeliminowanie z gry Polaków najmocniejszego potencjalnie czynnika aspirującego do terenu, o który od lat toczyła się rosyjsko-niemiecka walka. I tutaj może Państwa zdziwię, ale akt 5 listopada 16 roku, który jest entuzjastycznie w literaturze określany, owszem, zgadzam się, ale on nie uwzględniał ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. A rok później, we wrześniu 17 roku, akty wrześniowe Leopolda Bawarskiego dokończyły dzieła separacji. Separacji ziem dawnej Rzeczpospolitej. Zaczęły się fundamenty po jednej i po drugiej stronie. To jest państwo narodowe polskie, tam jest państwo narodowe litewskie. Czyli można powiedzieć, że taki czwarty rozbiór Rzeczpospolitej wirtualny. Akty wrześniowe tworzyły fundamenty pod utworzenie państwa litewskiego przez wrześniowy zjazd litewski zwołany za zgodą i przy bardzo silnym wsparciu logistycznym okupacyjnych władz niemieckich. Zjazd litewski miał miejsce w Wilnie, gdzie Litwinów było około 3%.
Ostatecznie, pani profesor, po podpisaniu traktatu ryskiego w 1921 roku nie było już mowy o silnym związku narodów, który mógł przeciwstawić się ekspansji zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Konsekwencje znamy dzisiaj.
Nie da się ukryć. Jeszcze przed traktatem ryskim był traktat brzeski, który dokończył dzieła zniszczenia. Natomiast po podpisaniu traktatu ryskiego, jest taki wiersz Czesława Miłosza o Piłsudskim miotającym się w Belwederze i powtarzającym: oni nas napadną. Sytuacja geopolityczna Polski była po prostu nie do pozostraszenia. Polacy już od 18 roku, dyplomacja polska usiłowała zaaranżować coś w rodzaju sojuszu obronnego, ale do Antanty Bałtyckiej z udziałem Polaków nie doszło przez kontrę Litwinów, którzy w swoim narodowym państwie dla swoich narodowych celów realizowali cele polityki niemieckiej.
Pani profesor, dziś mamy wojnę na Ukrainie, Europa jest podzielona. Czy jeżeli dopuścilibyśmy pewnego rodzaju gdybanie, mogłoby być inaczej, gdyby 103 lata temu odezwa marszałka nie została odrzucona przez Litwinów i Białorusinów?
Powiem tak, ta odezwa została odrzucona nie tylko przez Litwinów i Białorusinów, ale również przez Polaków, przez społeczeństwo polskie. Nie przez władzę, tylko przez społeczeństwo. Piłsudskiemu udało się doprowadzić w pierwszym półroczu 19 roku do głosu trzech czynników w państwie, czyli naczelnika państwa, premiera i, uwaga, tu jest wielkie zdziwienie, Sejmu Ustawodawczego. ponieważ Sejm Ustawodawczy, który jest zioną niechęcią do federacji, jednak 23 maja 2019 roku przegłosował uchwałę, która pozwalała na przecież procedury federacyjnej w stosunku do wschodnich sąsiadów i to trwało do listopada 2019 roku. Potem zdecydowanie Polska już nie chciała federacji, tej polityki federacyjnej. Natomiast wracając do pańskiego zasadniczego pytania, nie lubię historii alternatywnej, ale wydaje mi się, że gdyby Piłsudskiemu udało się zrealizować swój plan i gdybyśmy byli państwem federacyjnym, a no przecież miał wielkie sukcesy. Stosunki z Ukraińcami zaczęły się 1 listopada 18 roku we Lwowie, a skończyły się sojuszem Piłsudski-Petlura. Gdyby to się udało, na pewno sytuacja wyglądałaby w tej chwili zupełnie inaczej.
I tą konstatacją, pani profesor, bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Kresach to cykl 9 audycji zrealizowanych przez Radio Gdańsk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Po tych miejscach będzie Państwa oprowadzać profesor Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Każdego z odcinków będą mieli Państwo możliwość posłuchać na radiowej antenie w kolejne soboty między 16.30 a 17.00. Pierwsza audycja z serii Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Kresach zostanie nadana dzisiaj za kilka minut i opowiadać będzie o cmentarzach wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Przygotował je nasz redakcyjny kolega Daniel Wojciechowski. Z tego powodu nasze kresowe saloniki będą przez kolejne soboty nieco krótsze, ale w czerwcu, jeszcze przed wakacjami, wrócimy do pełnego wymiaru audycji. Dziś już żegnamy się z Państwem, zapraszając do kresowego saloniku za tydzień, 30 kwietnia.
A na koniec dzisiejszej audycji przypominamy, że w środę, 27 kwietnia o godzinie 17, w czytelni Biblioteki Wojewódzkiej na Targu Rakowym w Gdańsku podczas 6. już kresowej środy literackiej zaprezentowana zostanie świeżo wydana książka świętej pamięci profesora Wiesława Makarewicza Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W imieniu Fundacji Pomorskich Kresowian zapraszamy do Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w najbliższą środę o godzinie 17. Dziś żegnamy się wspólnie z realizatorką Julią Baranowską utworem Alberta Harrisa z 1938 roku i do usłyszenia za tydzień.
Jak się starzy, wstęp jest do twarzy. Lubię, gdy odler tak truje mi, jadali, jadlo, jadio. Gdy skoro świt, budzę się z dróg, zaraz składam usta me w ciup, jestem wnet wszystkiego rad i gwiżdżę na ten cały świat, bo ja lubię gwizdać, to przyjemność dzika, w ustach mieć słowika. Jak się zdarzy, wstęp jest do twarzy. wiek, gdy Jodler tak wtóruje mi, jodali, jodali, jajo. Gdy skoro świt, budzę się zdrów, zaraz składam ustamek ciup, jestem wnet wszystkiego rad i gwiszczę na ten cały świat. Bo ja lubię gwizdać, to przyjemność dzika, w ustach mieć słowika.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.